Zrealizujemy plan pod warunkiem, że udzielicie nam pomocy. Generał Jaruzelski prosił Sowietów o wsparcie przed wprowadzeniem stanu wojennego. Wynika wprost z dokumentów IPN, które uzyskał nasz dziennikarz. Ocaliły ich z żaru popioły. Nowe teorie na temat prehistorycznych zwierząt, które przetrwały potężny pożar na Ziemi po upadku asteroidy. My, Polacy, lubimy ryzyko, uzmysłowi nam dziennikarz z reakcji Faktów Ekonomicznych RMF FM. Bez pomocy nie damy rady. Na 4 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego generał Wojciech Jaruzelski apelował do Rosjan, aby wkroczyli do naszego kraju, jeśli polskie wojsko i milicja będą miały problemy z opanowaniem sytuacji. Tak wynika z dokumentu, który za kilka dni opublikuje Instytut Pamięci Narodowej. A nasz dziennikarz Konrad Piasecki już ma go w ręku. Konradzie, co to za dokument, na ile jest wiarygodny i czego dowodzi?
No to zapis rozmowy, jaką już po podjęciu decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego Wojciech Jaruzelski odbył w Warszawie z głównodowodzącym Wojsk Układu Warszawskiego Wiktorem Kulikowym. Jej świadkiem był adiutant marszałka i to właśnie jego czynione na gorąco zapiski ujrzały teraz światło dzienne. Podczas 1,5-godzinnego spotkania Jaruzelski opowiada o tym, jak będzie wyglądała operacja przejmowania przez wojsko władzy i ile osób w jej trakcie zostanie internowanych. Generał obawia się jednak, że nie da sobie rady. Jeśli robotnicy wyjdą na ulicę i ogarnie to cały kraj, to wy będziecie musieli nam pomóc. Sami nie damy rady z wielomilionowym tłumem, mówi do radzieckiego marszałka. Ten ma nadzieję, że polskie wojsko poradzi sobie z, jak mówi, garstką kontrrewolucjonistów, ale nie wyklucza możliwości użycia wojsk Układu Warszawskiego. Jaruzelski prosi go tylko, by jeśli do tego dojdzie, do Polski nie wchodzili żołnierze niemieccy. Te zapiski są kolejnym dowodem na to, że decydując się na wprowadzenie stanu wojennego, komunistyczne władze nie robiły tego ze strachu przed sowiecką interwencją, a wręcz przeciwnie, uznawały ją raczej za wyjście awaryjne w wypadku porażki. Podważa to też linię obrony Wojciecha Jaruzelskiego, który ma być wkrótce sądzony za wydarzenia z 13 grudnia.
13-latek za kierownicą auta, a obok kompletnie pijany ojciec. Policja zatrzymała samochód w Długopolu, Zdroju na Dolnym Śląsku. Chłopiec nie chciał przystanąć, w czasie ucieczki wpadł do rowu. Tłumaczył potem, że to ojciec kazał mu się odwieźć do domu, a w razie kontroli uciekać. 42-letni mężczyzna trzeźwieje w policyjnym areszcie.
Uwaga! Podajemy fakty.
Ostrzegamy kierowców przed niebezpiecznym punktem na autostradzie A4. W Rudzie Śląskiej pojawił się garb, na którym podskakują jadące z dużą prędkością samochody. Rozgorzał spór, kto ma zapłacić za ten remont uszkodzonej drogi. W pobliżu tego feralnego miejsca w Rudzie Śląskiej jest Marcin Buczek. Marcinie, kto i z kim spiera się o remont tej drogi?
Spór toczą drogowcy i kompania węglowa. Ci pierwsi uważają, że za uszkodzenie drogi odpowiadają należące do kompanii kopalnie.
Wystąpiły deformacje konstrukcji związane ze szkodami górniczymi.
O żadnych szkodach górniczych w tym miejscu nie ma mowy, bo tam nie ma żadnego wydobycia, odpowiada rzecznik kompanii węglowej i dodaje, że być może powodem uszkodzenia jest przebiegający w tym miejscu uskok tektoniczny, a autostrada mogła być źle zrobiona. Drogowcy zapewniają, że czekać nie będą i drogę najpierw naprawią, ale na pewno już nie w tym roku, i będą próbowali odzyskać pieniądze. Jeśli porozumienia nie będzie, sprawą może zająć się sąd.
Zdjęcia garba tej autostrady możecie zobaczyć na www.rmf.fm w Faktach Plus. Nawet 1 000 000 cudzoziemców może pracować w Polsce na czarno, ocenia Państwowa Inspekcja Pracy. Najczęściej nielegalnie zatrudniani są sąsiedzi zza naszej wschodniej granicy. W Polsce jest lepiej, bo jest praca, mówią w rozmowie z naszą reporterką Ukrainki, które pracują w Warszawie. Przyjeżdżają, korzystając z wizy turystycznej, a gdy ta się kończy, wracają do domu. Na ich miejsce wtedy przyjeżdżają kuzynki czy koleżanki. I tak wymieniają się latami.
Praca taka, no nie tak, jakby chciała, jaka jest. Nie tak przyzwyczaja się do pracy, no to daj. Jakoś tak linie. 10 lat jestem tutaj.
I życie w Polsce łatwiejsze niż na Ukrainie?
No łatwiejsze.
Łatwiejsze, jak jest pieniądze, to łatwiejsze.
Gorzej z rodziną.
Bardzo ciężko.
Tęskni pani?
Bardzo tęskni. Ale muszę pracować. Syn stracił pracę, nie ma pracy, ma 2 dzieci, synowa chora i muszę pracować.
Z Ukrainkami w Warszawie rozmawiała Agnieszka Witkowicz. Scenariusz zagłady dinozaurów, który wymyśliła natura, mógł być inny niż ten, który po milionach lat zrekonstruowali naukowcy. Najnowsze badania pokazują, że po upadku asteroidy 65 milionów lat temu Ziemia nie została spalona, a co najwyżej przypieczona. Te informacje przeniósł Grzegorz Jasiński. Grzegorzu, nie wygląda mi to na jakąś wielką różnicę.
A jednak okazuje się, że mogło to mieć kluczowe znaczenie. Wypalenie lasów na Ziemi przewidywane przez dotychczasowe modele doprowadziłoby do wyginięcia praktycznie wszystkich gatunków. Jeśli jednak bardzo wysoka temperatura temperatura panowała tylko przez kilka minut, wiele organizmów mogło się ukryć i przetrwać. Do tej pory uważano, że około połowa wyrzuconej w atmosferę rozżarzonej materii opadła na Ziemię w ciągu 8 godzin. W tym czasie temperatura na powierzchni wzrosła do 260 stopni Celsjusza, co wystarczyło do podpalenia lasów. Problem w tym, że badania geologiczne nie pokazały takiej ilości popiołów, jaka musiałaby się wytworzyć. Nowe badania sugerują, że Ziemia rozgrzewała się tylko przez chwilę. Potem popioły znajdujące się niżej izolowały jej powierzchnię od żaru pochodzącego od tych znajdujących się w atmosferze wyżej. W ten sposób organizmy, które w jakimś ukryciu przeżyły pierwsze uderzenie gorąca, po kilku minutach mogły już odetchnąć z ulgą. Okazuje się, że nawet w tak niewłaściwym czasie można było znaleźć sobie właściwe miejsce i przetrwać.
Polacy coraz chętniej ryzykują. Nie chcą już oszczędzać na bezpiecznych lokatach, wolą inwestować agresywniej. W RMF FM Fakty Ekonomiczne, na które zaprasza Krzysztof Berenda. Krzysztof, w co się teraz inwestuje? Dzień dobry.
Polacy ewidentnie przerzucili się na fundusze inwestycyjne. Tylko w minionym miesiącu przenieśli tam z lokat 760 milionów złotych. W funduszach trzymamy więc już 90 miliardów złotych. To nawet więcej niż w momencie wybuchu kryzysu.
Się zupełnie odwróciła sytuacja na rynku akcji. Znaczy silne odbicie, z którym mamy do czynienia od lutego, powoduje, że jednostki uczestnictwa funduszy dość mocno rosną.
Czyli jak tłumaczy analityk Tomasz Publicewicz, nie boimy się już ryzyka. Coraz mniejsze zyski przynosi za to inwestowanie w mieszkania. Ich ceny wciąż spadają. Znacznie mniej można także zarobić na wynajmowaniu. Największe obniżki czynszu zanotowano w Warszawie. Tam miesięczna opłata za wynajem spadła średnio o 13%. Coraz taniej jest także we Wrocławiu i w Katowicach. Tracą także inwestorzy na warszawskiej giełdzie. Poziom indeksu WIG20 spada teraz o prawie 0,2%. Lekko drożeją waluty. Frank szwajcarski do 2,69 zł, euro do 4,07 zł, a dolar do 2,74 zł. Rozkręca się karuzela stanowisk w największych polskich bankach. Na czele ING Banku Śląskiego stanie Małgorzata Kołakowska, obecna wiceprezes tego banku. Klienci na razie nie muszą obawiać się zmian.
Ewentualne zmiany nie nastąpią szybko. To jest jednak duży okręt i zmiana kierunku zajmie na pewno kilka kwartałów.
Wyjaśnia analityk Michał Macierzyński. Wkrótce czeka nas także zmiana prezesa innego największego polskiego banku, PKO SA. 11 stycznia ze stanowiska odejdzie Jan Krzysztof Bielecki.